Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 7 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. W Watykanie zakończył się właśnie koncert utworów Franciszka Lista. Prezent dla papieża od prezydenta Węgier. Od relacji z tego wydarzenia rozpoczniemy prezentację aktualności watykańskich. W drugiej części programu powrócimy do cyklu audycji o procesie Kurii Krakowskiej w 1953 roku. Zapraszamy.
Na modlitewną genezę sakralnych kompozycji Franciszka Lista zwrócił uwagę Benedykt XVI w krótkiej refleksji po koncercie, który ofiarował mu dziś w auli Pawła VI prezydent Węgier Paul Schmidt. Okazją była węgierska prezydencja w Unii Europejskiej oraz 200. rocznica urodzin węgierskiego kompozytora i pianisty. To właśnie jego utwory znalazły się w programie koncertu w wykonaniu Narodowej Orkiestry Filharmonicznej z Budapesztu, chóru narodowego i solistów.
Najwięcej uwagi Benedykt XVI poświęcił psalmowi 13. List napisał go w czasie pobytu w podrzymskim Tivoli. Miał wówczas za sobą bolesne wydarzenia. Stracił bowiem syna i córkę. W tym też czasie przyjął niższe święcenia kapłańskie. Jak zauważył papież, psalm 13 stał się swoistym wyznaniem wiary Lista.
El salmo.
W psalmie tym modlący się doświadcza trudności. Przeciwnik go oblega, nastaje na niego, a Bóg wydaje się być nieobecny, jakby o nim zapomniał. W tej sytuacji opuszczenia modlitwę coraz bardziej przepełnia trwoga. Jak długo, Panie, pyta czterykroć psalmista. Jak długo, pytają tenor i chór. Jest to wołanie człowieka i ludzkości w obliczu powagi zła, które jest w świecie. Muzyka Lista przekazuje nam poczucie tego ciążącego zła, trwogi. Jednakże Bóg nas nie opuszcza. Psalmista wie to dobrze i wie to również List, człowiek wiary. Z trwogi rodzi się modlitwa pełna ufności, która z kolei przeradza się w radość. Rozraduje się moje serce z Twojej pomocy. Będę śpiewał Panu, który mi pobłogosławił. W tym miejscu muzyka Lista się przeobraża. Tenor, chór i orkiestra wznoszą hymn pełnego zawierzenia Bogu, który nigdy nie zawodzi, nigdy nie zapomina, nigdy nie zostawia nas samych. O swojej Missa Solemnis List pisał: mogę naprawdę powiedzieć, że tę mszę bardziej przemodliłem niż ją komponowałem. Sądzę, że to samo możemy powiedzieć o tym jego psalmie. Wielki muzyk węgierski bardziej go przemodlił niż komponował, czy raczej omodlił go, zanim skomponował.
Przed 60 laty Pius XII, wychodząc naprzeciw trudnym powojennym sytuacjom, dla większej koordynacji i współpracy licznych kościelnych organizacji charytatywnych na całym świecie, utworzył Caritas Internationalis. Później błogosławiony Jan Paweł II nadał jej kanoniczną osobowość prawną, by Caritas krajowe powiązać jeszcze bardziej pomiędzy sobą i ze Stolicą Apostolską. Przypomniał o tym Benedykt XVI, przyjmując w Watykanie uczestników zebrania ogólnego Caritas Internationalis.
Caritas Internationalis różni się od innych agencji socjalnych tym, że ma udział w misji Kościoła. Tego papieże zawsze chcieli i wasze zebranie ogólne ma to zdecydowanie potwierdzić. Jej agencje krajowe stanowią ważną pomoc dla biskupów w pełnieniu pasterskiej posługi miłosierdzia. To wymaga poddania się kierownictwu pasterzy Kościoła. Stolica Apostolska ma zapewnić, by jej działalność humanitarna i charytatywna oraz treść jej dokumentów były w pełni zgodne z nauczaniem Kościoła, a także by była zarządzana w sposób kompetentny i przejrzysty. Doświadczenie zdobyte w tych latach nauczyło was być we wspólnocie międzynarodowej rzecznikami zdrowej wizji antropologicznej, opartej na nauczaniu Kościoła i zaangażowanej w obronę godności każdego ludzkiego życia. Gdy brak odniesienia do Boga Stwórcy i nie uwzględnia się naszego wiecznego przeznaczenia, zagraża uleganie szkodliwym ideologiom. Wszystko, co mówicie i robicie, świadectwo waszego życia i działania są ważne i przyczyniają się do rozwoju pełnego dobra osoby ludzkiej.
Wczoraj na zebraniu ogólnym Caritas Internationalis wybrano jej sekretarza generalnego, 56-letniego Michela Roy. Od 30 lat działa on w Secours Catholique, czyli Caritas francuskiej. Nowy sekretarz podkreślił, że pragnie słuchać stale wskazań Stolicy Apostolskiej, a równocześnie być zawsze uważnym na głos tych, którzy są najubożsi. Uczestnicy zebrania zatwierdzili też plan strategiczny Caritas Internationalis na najbliższe 4 lata. Podkreślono w nim potrzebę zapobiegania i mediacji pojednawczej celem łagodzenia skutków klęsk żywiołowych, konfliktów, kryzysów humanitarnych i migracji. Szczególną uwagę zwrócono na nowe wyzwania związane z sytuacją w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Kościół katolicki prowadzi na świecie prawie 120 tysięcy ośrodków służby zdrowia, w których leczeni są chorzy na AIDS. Przypomina o tym arcybiskup Zygmunt Zimowski przy okazji rozpoczętego w Watykanie Międzynarodowego Kongresu Człowiek w Centrum Troski Zapobiegania i Leczenia Choroby HIV-AIDS. Spotkanie zorganizowała Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz Watykańska Fundacja Dobrego Samarytanina. Została ona powołana w 2004 roku przez Jana Pawła II w celu niesienia pomocy ludziom zarażonym wirusem HIV, szczególnie w krajach afrykańskich. Obecne sympozjum zorganizowano jako odpowiedź na prośbę kościołów lokalnych, by wypracować nowy projekt wspierający działalność duszpasterską, a także medyczno-sanitarną, mówi szef dykasterii arcybiskup Zygmunt Zimowski.
Kongres noszący tytuł Człowiek w Centrum Troski Zapobiegania i Leczenia Choroby HIV-AIDS to szansa na pogłębienie i realizację magisterium Kościoła w tej dziedzinie oraz promowanie świadomości etycznej tych, którzy opiekują się chorymi, jak i poszanowanie godności ludzkiej każdej osoby zakażonej. Innym celem jest również przypomnienie o solidarności państw bogatych wobec krajów o niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, gdzie, jak wiemy, wciąż zbyt wielu ludzi umiera z powodu braku dostępu do potrzebnych terapii, a w szczególności do tzw. terapii antyretrowirusowej. W tej dziedzinie należy wymienić również możliwość zapobiegania przenoszenia wirusa HIV z matki na dziecko jeszcze nienarodzone i na niemowlę. Podsumowując, kongres ma przyczynić się do przedstawienia rozwiązań medyczno-naukowych, edukacyjnych i socjalnych, które mogłyby pogłębić współzależność między faktami medyczno-naukowymi, aspektami humanitarnymi, społecznymi oraz wytycznymi nauczania Kościoła i pracą duszpasterską, jakimi powinni kierować się wszyscy opiekujący się chorymi.
W Watykańskim Kongresie biorą udział przedstawiciele 5 kontynentów zaangażowani na swym terenie w walkę z pandemią AIDS. Najwięcej zarażonych mieszka w Afryce subsaharyjskiej. W ciągu ostatnich 30 lat na całym świecie wirusem HIV zaraziło się 60 milionów ludzi. W tym samym czasie połowa z nich zmarła. AIDS stanowi obecnie na świecie pierwszą przyczynę śmierci.
Trwają prace nad tekstem adhortacji apostolskiej, którą papież wyda jako owoc ubiegłorocznego synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu. Ścisła grupa redaktorów posynodalnego dokumentu spotka się w Rzymie za miesiąc. Czytamy o tym w opublikowanym dziś komunikacie z 4. zebrania Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, powstałej na zakończenie bliskowschodniego zgromadzenia synodalnego. Zebrała się ona w Watykanie przed 10 dniami.
Podczas dwudniowego spotkania wiele mówiono o aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce, nawiązując do apeli Benedykta XVI o solidarność, dialog i pokojowe negocjacje. Przedstawiono nadzieje i troski mieszkańców tamtych regionów, podkreślając wielką odpowiedzialność polityków zarówno na miejscu, jak na arenie międzynarodowej. Winni oni zapewnić równe prawa wszystkim obywatelom, niezależnie od różnic etnicznych, religijnych czy kulturowych. Podkreślono konieczność tolerancji i współpracy. Przybyli w większości z Bliskiego Wschodu członkowie Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów stwierdzili: coraz bardziej wymagające są potrzeby dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. Pobudzają one uczniów Chrystusa do komunii i świadectwa, by przeżywać wiarę w miłości i w nadziei na nadejście lepszych czasów, które trzeba przygotowywać cierpliwie i wytrwale. Uczestnicy spotkania przedyskutowali zarys tekstu przyszłej posynodalnej adhortacji.
Proces Kurii Krakowskiej, styczeń 1953 roku.
Gościem w studiu jest dr Filip Musiał, pracownik Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiamy o procesie Kurii Krakowskiej z 1953 roku. Cele śledztwa i metody wymuszania zeznań to nasz dzisiejszy temat. Proszę pana, co komuniści chcieli uzyskać, prowadząc śledztwo w sprawie księdza Lelitę i innych współoskarżonych?
Na pewno chcieli uzyskać materiał, który pozwalałby im uderzyć w Kościół. To znaczy te przesłuchania, które dotyczyły faktycznej działalności konspiracyjnej księdza Lelity, Michała Kowalika i Edwarda Hachlicy, wydaje się, miały dla nich znacznie mniejsze znaczenie. Znacznie bardziej przykładali się śledczy do tego, aby zdobyć materiał, który pozwalałby uderzyć zwłaszcza w nieżyjącego już kardynała Sapiehę. I na sali rozpraw rzeczywiście niezwykle wyraźnie dawało się odczuć, że tym głównym oskarżonym w procesie, który już na ławie oskarżonych nie zasiadł, był właśnie kardynał Sapieha. To w niego najbardziej chciano propagandowo uderzyć. Wydaje się także, że w tym pierwszym etapie śledztwa, czyli jeszcze w ostatnich dniach roku 52, starano się równolegle prowadzić działania, które by doprowadziły do dwóch procesów. W jednym byłby skazywany ksiądz Józef Lelito i te osoby, które ostatecznie zasiadły na ławie oskarżonych w tak zwanym procesie Kurii Krakowskiej, ale ten proces wtedy byłby tylko przygrywką, bowiem główny proces miał być wytoczony duchownym z krakowskiej kurii, którzy zostali aresztowani w listopadzie roku 52, czyli księżom Przybyszewskiemu, Skowronowi, Szmitowi, Kurowskiemu, a być może także Noworycie. Nie wiemy, co sprawiło, że od tego planu odstąpiono już w styczniu roku 53, a wszyscy ci duchowni byli trzymani w areszcie jeszcze przez kilka miesięcy. Zwolniono ich ostatecznie bez procesu latem roku 53.
Proces był szykowany bardzo starannie, reżyserowany wręcz. Jak prowadzono śledztwo?
Śledztwo prowadzono tak, aby ludzi, którzy mieli stanąć na sali rozpraw, którzy mieli zasiąść na ławie oskarżonych, wyuczyć zeznań. I teraz warto pamiętać o jednej rzeczy, bowiem gdy mówimy o procesach propagandowych, o reżyserowanych przez komunistów procesach, często wydaje się, że mówimy o sytuacji, w której złamani, psychicznie oskarżeni recytują pewne formułki, które bezpieka im podtykała do nauczenia się. Nie zawsze tak było. Wystarczyło, żeby oskarżeni opowiadali w sposób szczegółowy, drobiazgowy o swojej działalności. I tak było w przypadku procesu Kurii Krakowskiej. Wystarczyło, żeby ksiądz Lelito, Michał Kowalik i Edward Hachlica opisali drobiazgowo chociażby sposób przesyłania informacji na Zachód, a więc metody sporządzania tajnopisu, metody konspirowania wysyłanych przesyłek tak, aby nie można było ich połączyć z osobą nadawcy. To wszystko oprawione odpowiednią propagandą rzeczywiście dawało się przedstawić w mediach jako działalność szpiegowską. Z kolei od duchownych z kurii, od księdza Pochopienia, księdza Wita Brzeskiego wymagano tylko tego, aby opisali, jakie mieli kontakty z księdzem Lelitą i o czym z nim rozmawiali. I to całkowicie wystarczyło do tego, żeby prokurator już dodał, że te rozmowy nie były zwykłymi rozmowami, ale miały charakter zbierania i przekazywania informacji szpiegowskich. Ale warto pamiętać też, że wszyscy aresztowani od momentu ujęcia ich przez bezpiekę znajdowali się w całkowitej izolacji. Oni byli oddzieleni od siebie, nie wiedzieli ani kto jeszcze został aresztowany, ani do ostatnich dni przed procesem nie wiedzieli tak naprawdę, co się im zarzuca. Jednocześnie starano się ich po pierwsze złamać fizycznie, poddawani byli tak zwanemu konwejerowi, czyli wielogodzinnym, czasem trwającym kilkadziesiąt godzin bezustannym przesłuchaniom. byli bici, byli poniżani, byli straszeni. A w przypadku księdza Lelity zastosowano bardzo prosty zabieg, który skłonił go do uległości. Mianowicie zagrożono mu, że jeśli nie będzie zeznawał w taki sposób, w jaki życzy sobie tego bezpieka, to zostanie skazany z dekretu sierpniowego, czyli za współpracę z III Rzeszą. A więc zostanie skazany za współpracę z faszystami. No dla kogoś, kto w czasie II wojny światowej walczył z III Rzeszą, skazanie za współpracę z nią byłoby czymś, co jakby przekreśliłoby cały jego dorobek życiowy.
Sam ksiądz Lelito o tych metodach przesłuchania bardzo niechętnie mówił. Raz miał jednej osobie powiedzieć, że te kłopoty, które miał później z nogami, to wynikały z tego, że trzymano go w celi o wysokości 1,60 m po kolana w wodzie.
Rzeczywiście była taka cela w areszcie śledczym na Placu Inwalidów w Krakowie. Ona się pojawia we wspomnieniach bardzo wielu więźniów ówczesnej bezpieki. Była to taka cela karna, do której wrzucano właśnie tych skazanych, których chcono zmiękczyć. Betonowa skrzynka, można powiedzieć, której nie można się było swobodnie wyprostować, a jednocześnie człowiek tkwił do połowy niemal ciała w lodowatej wodzie. Bowiem komuniści szkoleni przez funkcjonariuszy sowieckich służb zdawali sobie sprawę, że żeby złamać psychikę człowieka, trzeba zacząć od tego, żeby złamać ciało. Jeśli się złamie człowieka fizycznie, to stanie się on bardziej podatny na nacisk psychiczny. A ten nacisk psychiczny był rzeczywiście niezwykle mocny. W przypadku Edwarda Hachlicy zastosowano taką metodę, że aresztowano jego żonę, która nie miała żadnego związku ze sprawą. Pokazywano mu ją w celi i mówiono, że tylko od tego, jak będzie zeznawał, zależy to, czy jego żona wyjdzie z więzienia, czy nie. Zmuszono jego matkę do napisania listu, w którym podkreślała ona, że na stare lata musi cierpieć przez swojego syna i ona, i rodzina, i żona Edwarda Hachlicy, czyli Iza. I podkreślała na końcu, nasz los jest w twoim ręku, bo nie mówisz całej prawdy panom z bezpieczeństwa, mów prawdę, twoja matka. I warto podkreślić, że wszystkie te zabiegi okazały się być chybione, to znaczy Edward Hachlica, ksiądz Witbrzycki i Stefania Rospont to była ta trójka z siedmiu oskarżonych, którzy w czasie śledztwa i w czasie procesu nie dali się złamać. W żaden sposób jakby nie poszli na ugodę z bezpieką, zeznawali w sposób odmienny od tego, czego by bezpieka sobie życzyła. Wszyscy też byli niezwykle trudnym partnerem dla bezpieki, dlatego że nie poddawali się także inwigilacji przez agenturę celną.
Dodajmy, że byli w celach agenci.
Tak właśnie, my dzisiaj na to nie patrzymy w ten sposób, ale warto o tym pamiętać, że człowiek ma taką naturalną potrzebę znalezienia jakiejś bliskiej duszy, prawda? I w momencie, w którym wyizolowany z własnego otoczenia, torturowany fizycznie i psychicznie człowiek w którymś momencie jest luzowany z przesłuchania i ląduje w celi i nagle się okazuje, że w tej celi jest współwięzień, który się o niego troszczy, który opatruje rany z przesłuchania, który no jakoś go podtrzymuje, wydawałoby się, na duchu, to często ten zmaltretowany człowiek przed takim opiekunem się otwiera. I w przypadku tego procesu było właśnie tak, że ludzie, którzy, tak jak ksiądz Józef Lito, niezwykle dzielnie sprawowali się w pokoju przesłuchań, no zaufali człowiekowi z celi, który okazał się być agentem bezpieki. I to, czego ksiądz Józef Lito nie powiedział przesłuchiwanym podczas przesłuchań, nawet pod wpływem tortur, tego bezpieka dowiedziała się od podstawionego do celi konfidenta. W ten sposób rzeczywiście potrafiono złamać już ostatecznie ducha ludzkiego i doprowadzić do tego, że ludzie ci zeznawali, ale nie rzeczy nieprawdziwe, ale zeznawali o swojej działalności niezwykle drobiazgowo, a wydaje się, że gdyby nie te działania o charakterze psychicznym, to przynajmniej część tej swojej aktywności przed bezpieką by udało im się zataić.
Do procesu Kurii Krakowskiej wrócimy w następnej audycji. Proszę Państwa, naszym gościem był pan dr Filip Musiał z Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Audycję o procesie Kurii Krakowskiej przygotowało wydawnictwo WAM we współpracy z IPN-em. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.